No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone i zapraszam oczywiście na kolejną historię. Zanim ona, to kilka, a tak naprawdę pięć, jak zawsze, komentarzy spod ostatniego odcinka, czyli wasze mini historie. Alicja pisze tak. Obejrzałam z rodziną mecz Polska-Francja. Posłuchałam trochę komentarzy, po czym włączyłam Historie Potłuczone. Na pocieszenie zostaje fakt, że polska reprezentacja zdobyła Mistrzostwo Świata w piłce nożnej drużyn policyjnych. Przynajmniej nasi mundurowi pokazali klasę. Brawa dla naszych policjantów. Alicjo, skąd ty masz takie informacje? Nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej drużyn policyjnych. I to, że w ogóle wygraliśmy Mistrzostwo Świata, no to naprawdę jest Mistrzostwo Świata. Dzięki za informację. Sylwia pisze tak. Słucham, próbując złapać chwilę dla siebie pośród mega intensywnej opieki nad tygodniowym noworodkiem. Najedzona wyczekiwanymi całą ciążę babcinymi pierogami, których z powodu cukrzycy ciążowej nie mogłam. Strasznie chce mi się płakać, gdyż czuję się bardzo samotna w małżeństwie. Mąż każdą wolną chwilę spędza grając w grę, a gdy go błagam o pomoc przy dziecku, to na mnie krzyczy. Jestem przerażona tym, że wszelkie próby spokojnej rozmowy kończą się jego krzykiem, że o cokolwiek ośmieliłam się go poprosić. Młode małżeństwo, a dziecko, o dziecko się razem modliliśmy. Bardzo proszę o modlitwę w intencji tego, by to małżeństwo udało się zbudować, bo na razie od czasu ciąży niestety się rozpada i zaczynamy żyć obok siebie, a nie ze sobą. Codziennie go chwalę, gdy cokolwiek pomoże, ale niestety bardzo rzadko mu się to zdarza. Sylwio, kochana, oczywiście nie mam pojęcia, jaka jest sytuacja u was w małżeństwie. Nie znam twojego męża, nie wiem, co nim powoduje. Ale, kochany mężu, jeżeli tego słuchasz, pamiętaj, że jesteś ojcem. Nade wszystko, przede wszystkim, najpierw. Znaczy, najpierw oczywiście jesteś mężem swojej żony, to jasne. Potem ojcem. Wszystkie inne rzeczy muszą, kochany, zejść na dalszy plan. Jeżeli twoja żona potrzebuje pomocy, to znaczy, że potrzebuje pomocy. Mężu, ojcu, błagam cię. Wracaj tam, gdzie twoje miejsce. Sandra. Słucham, trzymając swoją 3-tygodniową córeczkę. Patrzę na nią, a łza spływa mi po policzku. Tak bardzo się boję o jej bezpieczeństwo. Jej ojciec używał przemocy psychicznej wobec mnie przez 2 lata. Udało mi się to zakończyć, ale on chce mi ją zabrać za wszelką cenę. To tylko i wyłącznie moja wina. Związałem się z Egipcjaninem, widząc wszystkie możliwe czerwone flagi. Ojcze Adamie i wszyscy tutaj, proszę, pomódlcie się za mnie i moją córeczkę Lenę. Oj, kochana Sandro, walcz. Tak, popełniamy czasem błędy. Walcz o swoje dziecko. Zobaczcie, jakie niby takie krótkie te historie, ale jakie w ogóle ważne, jakie tragiczne czasem, nie? Bardzo was, kochani, wszystkich proszę o modlitwę za Sylwię, za Sandrę, za ich rodziny, za ich dzieciaczki małe. Kamila z kolei tak. Ubrałam z córką choinkę. Ona chora, ale dała radę. Co tam, że mamy dopiero 4 grudnia? Dzięki temu Mikołaj będzie miał gdzie położyć prezent, kot ma dodatkowy drapak, a klimat świąt trwa trochę dłużej. Teraz już posprzątane i odpoczywamy, upajając się widokiem świecącego drzewka i ojca głosem. Życzymy wszystkiego dobrego, zdrowego, pięknego, spokojnego i przedświątecznego czasu. Kamilo, super. Jak dla mnie to choinka może cały rok stać. Taka świecąca. Czemu nie? Bardzo ładne. Udekorowanie mieszkania. I Natalka jeszcze tak pisze. A ja słucham, piekąc murzynka na przedroratnie śniadanka dla naszej piątki. O 6:00 na duże śniadanie ani czasu, ani ochoty nie ma, a murzynek i herbatka malinowa to jedna z naszych małych adwentowych tradycji, żeby dzieciom łatwiej się wstawało. Pozdrawiam i dziękuję za codzienne spotkania z ojcem. No, jeżeli chodzicie na roraty i taki murzynek z herbatką, czy ja bym takiego murzynka z kawunią? O, to tak, chociaż raz w ogóle murzynka nie mogę, bo węgle poszły w odstawkę. Całkowicie, ale dobrych rolad wam życzę. To jest, kochani, jedno z moich po prostu takich przeklętych wspomnień z młodości duszpasterskiej, że tak powiem, kiedy byłem duszpasterzem beczki, musiałem przez cały adwent, dzień w dzień, przez 4 tygodnie na tą 6:00 na roraty wstawać. Boże, to był jakiś dramat. Znaczy, w ogóle było super, ale dla mnie, wiecie, ze wstawaniem to było po prostu... Ja potem byłem przez 5 roku nieżywy. Na szczęście już nie jestem duszpasterzem i nie muszę na roraty wstawać. Kochani, tyle komentarzy na początek tegoż naszego spotkania. Zapraszam was na historię dzisiaj, która będzie oczywiście zaraz po czołówce, więc teraz czołówka. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Uli, co przez dziecko zwariowała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was serdecznie we właściwej części naszego spotkania i zapraszam na historię z dzieckiem w tle, albo w centrum, albo jako bardzo ważnym elemencie tej historii. Za tydzień będzie również taka historia. Tak pomyślałem, bo wybrałem już dwie na ten tydzień, na następny, żeby tak przed Bożym Narodzeniem właśnie o dzieciach, chociaż to nie będą oczywiście łatwe historie, no ale tak jest nasze życie, że nie ma łatwych historii. Posłuchajcie historii Uli, ona trochę długa jest, ale bardzo ważna historia. Drogi ojcze Adamie, szczęść Boże, zmuszona migreną do zatrzymania się dopiero nadganiam historie potłuczone. Wydaje mi się, że jeszcze nie było podobnej historii do mojej, a od dawna noszę w sercu potrzebę podzielenia się nią. Choć tematyka, którą poruszę, często jest uznawana za tabu, właśnie dlatego chcę użyć mojego własnego imienia w tej historii. Dziękuję ci w ogóle, Ulu, za to. To jest bardzo ważna historia. Też dziękuję, że pod własnym imieniem ją pokazujesz. To oczywiście nie oznacza, że jeżeli ktoś chce innego imienia, że to jest coś złego, ale rzeczywiście warto. To jest w ogóle, kochani, historia, przepraszam za ten trend, chyba sprzed jakiegoś roku, albo nawet dwóch. Taka z tych starszych, ale bardzo warta przeczytania. Słuchajcie dalej. Nigdy nie przypuszczałam, że może mi się coś podobnego przytrafić, ale nie wstydzę się tego doświadczenia, bo wiem, że mnie wzmocniło i bardzo dużo nauczyło. Jeszcze jedno. Od wielu lat mieszkam poza ojczyzną, właściwie poza langustą to brak styczności z językiem polskim, więc proszę wybaczyć niezręczne sformułowania czy wręcz błędy językowe. Nie ma sprawy, Ula. Przynajmniej zadbałam o polskie znaki, to prawda. A, kochani, to może taki wtrend jeszcze. Kochani, czasem niektórzy mi przysyłacie historie potłuczone albo portą, albo gdzieś inaczej, takie pisane ręcznie. Kochani, wybaczcie, ale ja nie jestem w stanie z takimi historiami ruszyć do podcastu, dlatego że bardzo trudno się czyta ręcznie. Niektórych w ogóle nie jestem w stanie odczytać. Więc to musiałbym sobie je po prostu przepisywać na komputerze, więc wybaczcie, kochani, nie wysyłajcie mi proszę historii ręcznie pisanych. Jedziemy, przepraszam, z historią, bo ciągle jakieś rozproszenia. Odkąd pamiętam, zawsze chciałam być żoną i matką. Dorastając w rodzinie wielodzietnej, często pomagałam mojej mamie z młodszym rodzeństwem. Kochałam moją mamę i chciałam być taka jak ona. Wręcz byłam pewna, że to moje powołanie, stąd moje wielkie niezrozumienie i pewien żal do Boga, że lata mijały, a ja niczyja. Inne koleżanki wychodziły za mąż, rodziły dzieci, a u mnie... Pojawiło się wielu mężczyzn, ale żaden się nie nadawał na męża ani na tatę. Moja relacja z Bogiem była w tym okresie chwilami burzliwa, chwilami żadna. Wychowałam się w katolickiej rodzinie i znałam katechizm, ale Bóg jawił mi się jako ktoś daleki i nie byłam pewna, czy aby na pewno mnie kocha. Mimo, że słyszałam to hasło często, no bo przecież jakby mnie kochał, no to chyba zadbałby o spełnienie moich marzeń i pragnień, które przecież sam we mnie zasadził. Czasami po rekolekcjach albo pielgrzymce wydawało mi się, że o, już chyba chwyciłam Pana Boga, że teraz to już na pewno będzie ze mną na zawsze, ale po chwilowych uniesieniach wszystko wracało do normy. I w zasadzie mimo, że nie grzeszyłam zbytnio, bo ja zawsze wszystko robiłam poprawnie, to też nie żyłam w jakiejś zażyłości z Bogiem. Po latach perypetii miłosnych poznałam wreszcie mojego męża. Szybko się zaręczyliśmy, szybko wzięliśmy ślub. Staraliśmy się przed ślubem zachować czystość, były pewne potknięcia, ale sam fakt, że mąż był gotów czekać do ślubu, był dla mnie niesamowity. I w przeciwieństwie do poprzednich chłopaków nie tylko to deklarował, ale naprawdę wspólnie szukaliśmy strategii unikania okazji do grzechu i wspólnie się stawialiśmy do spowiedzi, jak było trzeba. Byłam szczęśliwa, że spotkałam tak dobrego i radosnego człowieka, że równie dobrze nam się rozmawia przy zmywaniu naczyń, jak w eleganckiej restauracji, że łączy nas miłość do Boga i rodziny, że mimo wielkich różnic kulturowych i językowych jest nam ze sobą zwyczajnie dobrze. Czułam, że w końcu jedno z moich marzeń się spełniło. Ale oczywiście nie wystarczyło to na długo. Kolejne marzenie o macierzyństwie wkrótce zaczęło mi doskwierać, bo się wciąż nie spełniło. Przecież wszystko było jak trzeba. Czystość przedmałżeńska, ślub w kościele katolickim, zamieszkanie ze sobą dopiero po ślubie. Ale miesiące mijały, a potem lata, a dzidziusia w wózeczku nie było. Przeżywałam co miesiąc ból i rozgoryczenie. W W końcu po kilku latach badań, niezliczonych pobranych próbkach krwi, kuracjach hormonalnych, operacji ginekologicznej, dietach paleo, po wyczerpaniu wydawałoby się całego wachlarza rozwiązań na protechnologii, zauważyłem, że comiesięczna tortura mi się spóźnia. O tak, cud się zdarzył, byłam w ciąży. To był, poza dniem ślubu, chyba najbardziej radosny dzień mojego życia. Nosiłam w sobie życie, malutkie co prawda, ale życie, którym obdarzył nas Pan Bóg. Małego człowieczka, który miał wyglądać jak mieszanka mnie i męża. W końcu będę, jestem matką. Ciąża przebiegała dobrze. Typowe mdłości, zmęczenie, rosnące niedogodności. Myślałam, że jestem przygotowana na poród i macierzyństwo. Przeczytałam dużo książek, poszłam na szkołę rodzenia, jadłam daktyle na wywołanie porodu, piłam herbatkę z liści maliny, nawet wynajęłam usługi duli, która miała nam towarzyszyć. A jednak nic nie było w stanie mnie przygotować na maraton trwający 2 dni, gdy słaniałam się ze zmęczenia, bólu i bezsilności na szpitalnym łożu. Położne, pielęgniarki, lekarki coraz to się wymieniały, a ja przerażona, wycieńczona, nierozumiejąca co się dzieje, uczepiona ręki męża, który robił dobrą minę do złej gry i próbował mnie zachęcić, wesprzeć i powiedzieć, że dam radę. Zaś ukradkiem sam zerkał na monitor pokazujący rytm serduszka dziecka, które się nie ustabilizowało. Sama do tej pory nie wiem, jak to się stało, że ja i synek to przeżyliśmy, ale myślę, że to był naprawdę kolejny cud i że wybłagała to moja przyjaciółka, która całą dobę prosiła Matkę Najświętszą o opiekę nad nami. Synek urodził się siny i nie oddychał. Trzymałam go tylko przez kilka sekund, potem został mi wyrwany z rąk i poddany resuscytacji. Nie widziałam go. Słyszałam tylko przerażający brak krzyku i rzeczowe, skupione uwagi ekipy medycznej, która przeprowadzała reanimację, głos mojego męża, najlepszego tatę świata, który trzymał rączki synka i mówił mu, że da radę. No i dał. Po upływie sekund, które trwały wieczność, synek krzyknął i wszyscy bili brawo. Z oczyszczonym maluszkiem na piersi leżałam i myślałam sobie, że nareszcie, że moje marzenie się spełniło, że mam dziecko, mam wspaniałego męża, że no może było koszmarnie, ale mam to już za sobą, a teraz już będę realizować wymyślone sceny macierzyńskiej błogości, że będę karmić maluszka przy oknie, słuchając muzyki Chopina, że będę go tulić i śpiewać mu piosenki, że będziemy wychodzić na długie spacery w wózeczku i będę mu pokazywać cudowny świat, który go otacza, że będziemy się cieszyć tym ciężko okupionym życiem razem we trójkę. Ale mój prawdziwy koszmar dopiero miał się zacząć. Synek miał kłopoty medyczne, kłopoty z karmieniem, po wypisie ze szpitala wkrótce do niego trafiliśmy znowu. W ciągu tych pierwszych tygodni po jego porodzie był ciągle szpital, konsultacje z pediatrami, ekspertami od laktacji, pielęgniarkami itd. Ja stawałam na rzęsach, żeby go nakarmić mlekiem matki, bo przecież to najlepsze. W zasadzie to przestałam spać ze stresu, z tych problemów medycznych i mojej obsesji karmienia go piersią. Spałam może 30-40 minut naraz. Potem zaczynał się cały cykl karmienia, przewijania itd. Ja cały czas płakałam, albo dostawałam dzikich napadów energii, no bo przecież jestem matką, a Bóg tak stworzył matki, że one nie muszą spać, muszą ciągle działać, kocham to dziecko i wszystko mogę dla niego zrobić. Na przemian z wszechogarniającą letargią, budzona na karmienie, nie mogłam wstać z łóżka, wyłam z bezsilności i zmęczenia. I pewnej nocy, dokończywszy rytuał karmienia, zorientowałam się, że ja już nie potrafię zasnąć. No i wtedy pojawiły się myśli. Myśli zachęcały do skrzywdzenia dziecka, żeby go tylko uciszyć, żeby mogła zasnąć i odpłynąć, żeby już nikt ode mnie nic nie chciał. Teraz po długiej terapii i lekach wiem, że te natrętne myśli, które mogą się pojawić u młodych matek jako objaw depresji poporodowej i że to normalne, że to była kulminacja traumatycznego porodu i równie traumatycznego połogu, że człowiek, nawet matka, nie może nie spać przez kilka tygodni bez szwanku dla zdrowia psychicznego. Potrafię to nazwać i sobie z tym poradzić, ale wtedy w środku ciemnej nocy byłam przekonana, że ja słyszę głosy i byłam przerażona, że zrobię to, co mi one sugerują i że skrzywdzę tak przecież kochane i upragnione dziecko. Potwornie się bałam, obudziłam męża, kazałam się zawieźć do szpitala, bo bałam się zostać sama z synkiem. Nie wiem, co myślałam, że się stanie, chyba liczyłam na to, że na izbie przyjęć dadzą mi jakiś lek, no i wszystko wróci do wymarzonej normy. Zamiast tego, po 12 godzinach na izbie przyjęć zostałam przejęta na oddział psychiatryczny, kilka pięter nad oddziałem matki i dziecka, gdzie kilka tygodni wcześniej rodziłam. Nigdy wcześniej nie miałam problemów psychiatrycznych. Dorastając w Polsce, byłam przekonana, że przecież to tylko świry trafiają do domu wariatów. Oczywiście żartowałam ze znajomymi o tworkach, no i pukałam się w głowę. A jednak teraz sama, całkiem złamana, fizycznie i psychicznie potłuczona do granic możliwości, siedziałam w niebieskim kombinezonie i patrzyłam, jak mąż odchodzi za czerwoną linię i zostawia mnie ogołoconą ze wszystkiego. Bez własnych ubrań, bez komórki, bez swojej obecności i, co chyba najbardziej bolesne, bez nowo narodzonego synka. Zostałam sama, z obcymi ludźmi, w miejscu, gdzie nie było plastikowych torebek w koszach na śmieci, gdzie odebrano nam sznurówki z butów, a co kwadrans w dzień i w noc zaglądano do mojego pokoju przez okienko w drzwiach, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. W szpitalu byłam kilka tygodni, niby niedługo, ale czas był niczym wobec tęsknoty za dzieckiem i wobec ogromu problemów, z którymi przyszło mi się zmierzyć. Musiałam dokonać ogromnej pracy psychicznej, żeby doprowadzić się do pionu. Musiałam zmierzyć się z rozwaloną w drobny mak wizją siebie jako osoby, jako matki. W szpitalu, odarta ze wszystkiego, co nadawało mi człowieczeństwo, w takim samym kombinezonie jak reszta pacjentów, z nieumytymi od tygodnia włosami, bo ciężko było uruchomić prysznic bezdotykowy, a poza tym wydawało się to zbyt dużym wysiłkiem, zrozumiałam dogłębnie, jak bardzo jestem dokładnie taka sama jak inni ludzie i że wcale nie jestem lepsza czy inna od tego bezdomnego pijaka, który śpi w takim samym kombinezonie na sali obok. Wręcz przekonałam się, że ludzie, wydawałoby się, zupełnie nie z mojej sfery, ludzie bez wykształcenia, żyjący od lat na ulicach, tacy, których omijałam szerokim łukiem na peronie metra, nie potrafiący czasami czytać czy pisać, są ode mnie bardziej ludzcy, wyrozumiali, ze szlachetniejszymi sercami. Że przyjdą przytulić, za zgodą, jak ja się kolejny raz rozpłaczę, że bezzębna pani mi powie: jest pani najwspanialszą matką na świecie, bo pani jest tutaj z miłości i dla dobra swojego dziecka. Tylko tak jak każdy człowiek, musi się pani nauczyć prosić o pomoc. Że ludzie, których życie było 100 razy trudniejsze od mojego, potrafią dzielić się empatią i miłością do innych i do Boga. Tak. To dopiero w szpitalu psychiatrycznym dałam innym, obcym ludziom zobaczyć się z tej najsłabszej strony i tam poczułam, że nawet i tę najsłabszą stronę ktoś inny potrafi ukochać. Nie po drodze mi wtedy było do Boga. Wiedziałam, że gdzieś tam jest, ale jak mógł dopuścić do takiej sytuacji? Obraziłam się na niego, byłam w stanie się modlić tylko do archaniołów, błagając ich, żeby się zajęli moim synkiem w moją nieobecność. Nawet Maryja wydawała mi się jakaś taka daleka. Przecież ona nie miała takich problemów, ona jest idealną matką, która wszystko może, a ja to co? Nawet nie mogę napoić dziecka z wezbranej piersi. Nie pomógł fakt, że poproszony o wizytę kapelan szpitalny zapomniał mi przynieść komunii i w zasadzie mnie zbył, bo był tak zaaferowany manifestacją pro-life, która wtedy się odbywała w jego parafii, że nie miał czasu. Ojcze, to tak strasznie bolało. Czułam się, jakby sam Bóg mnie opuścił, że nie byłam dla niego wystarczająco ważna, że ważniejsi są ludzie, którzy stoją na ulicy i wymachują sztandarami w obronie życia. Kurde, przecież to ja właśnie trafiłam do tego szpitala po porodzie dziecka. To co może być bardziej pro-life? Boga dostrzegałam tylko w pielęgniarkach, troskliwych terapeutach, a przede wszystkim w odwiedzającym mężu, no i oczywiście w pacjentach. Było widać, że mimo prostoty, braku wykształcenia, a może właśnie dlatego, oni żyli w łączności z Bogiem, wzywali Go często, polecali się Jego opiece. Nawet najbardziej agresywny, bezdomny pacjent na terapii grupowej wyznał, że często chodzi do kościołów, bo tylko tam się czuje bezpiecznie i że tam się modli za swoją rodzinę. Uczyłam się dostrzegać w innych obecność Boga, której wcale nie odczuwałam. W końcu zaczęłam się czuć trochę lepiej. Lekarze stwierdzili, że się ustabilizowałam i zostałam wypisana. Był piękny, słoneczny dzień, kiedy przekroczyłam czerwoną linię, opierając się na ramieniu męża. Nie mogłam się nadziwić, że jest cały wielki świat na zewnątrz, że tam kroczą ludzie, którzy nie mają pojęcia, że właśnie wyszłam z psychiatryka, że można żyć w nieświadomości, że całe nasze życie może runąć w jednej sekundzie. Od tamtej chwili minęło już wiele miesięcy. Wychowany na mleku modyfikowanym synek jest radością naszej rodziny, a także całego osiedla. Macha i uśmiecha się do każdego starszego sąsiada spotkanego w windzie, Krzyczy z radości na okoliczne pieski, które mu liżą ręce. Bardzo go kocham, ale już nie zatracam się w opiece nad nim. Wiem, że jestem także człowiekiem i że jestem córką Boga, potem żoną, a dopiero potem matką. Mąż po ciężkich doświadczeniach czuje się silnym i kompetentnym ojcem. I faktycznie taki jest. A ja już nie potrzebuję leków. Chociaż na terapię dalej chodzę, bo cały ten epizod z depresją poporodową nauczył mnie, że o zdrowie psychiczne trzeba dbać i że praca nad sobą i nad przekonaniami, które nosimy w głowie i w sercu, będzie pewnie trwała całe życie. A Bóg? No cóż, teraz już coraz bardziej czuję, że tak po prostu musiało być. Długo po szpitalu nie chciałam chodzić do kościoła. Nie mogłam po prostu, no nie mogłam być z ludźmi, którzy nie znali mojej historii i mogliby mnie jakoś oceniać. Pamiętam, że mąż mnie zmusił, dobra, zachęcił, żebym poszła w środę popielcową do kościoła. Przyjaciółka mi towarzyszyła, bo wiedziała, że jest to dla mnie bardzo trudne. I tam w kościele, po przyjęciu komunii po raz pierwszy od dawna, stojąc jak najdalej od ołtarza, jak to możliwe, modląc się, zobaczyłam obraz samej siebie. Siebie stojącej na wielkim pustkowiu, bezradnej, przerażonej młodej matki, kurczowo ściskającej swoje niemowlę, matki, która boi się zaufać sobie i własnym myślom. I krzyczałam do Boga: gdzie jesteś? Czemu mnie zostawiłeś? I powoli pojawił się obok mnie na tym pustkowiu mąż. Potem moja mama. Potem przyjaciółka, która ze mną poszła do kościoła i która mnie odwiedziła w szpitalu. Powoli całe pustkowie się zapełniło tymi wszystkimi ludźmi, którzy jakoś nam w tym czasie pomogli, chociażby przez ugotowanie obiadu. Zrozumiałam, że nie jestem w tym sama, że choć najcięższą pracę musiałam wykonać sama, to obok mnie stoi wiele aniołów, których Bóg posłał. Ojcze, kończę tę historię, i tak już bardzo długą, a w której i tak wiele pominęłam. Samo pisanie dla mnie jest wielkim przeżyciem, choć już potrafię myśleć i mówić o tym czasie bez przerażenia i odruchu horroru. Wiele się nauczyłam o sobie, o tym, jak dbać o ciało i umysł, o tym, czym jest prawdziwa miłość małżeńska, mąż mi ją okazał, i czym jest prawdziwa przyjaźń, towarzyszeniem dyskretnie i ciepło w takich najcięższych okolicznościach, a także o moich mylnych przekonaniach i przeświadczeniach o innych ludziach. Wiem teraz, że bardzo często oceniam powierzchownie, nie znając całej historii innych ludzi. Myślę, że jestem teraz kimś zupełnie innym niż kilka lat temu i chcę w sobie pielęgnować tę empatię i otwartość na drugiego człowieka z jego błędami, potyczkami, pragnieniami i problemami psychicznymi. Wiem też, że za wiele postawiłam na jedną kartę, że moja chęć bycia matką idealną spowodowała, że się zatraciłam i zatraciłam też z oczu, jaka jest naprawdę moja rola, kim naprawdę jest moje dzieciątko i jaka jest jego droga i droga mojej rodziny. Noszę w sercu potrzebę wspierania młodych matek, które mogą nie rozumieć, czemu te pierwsze tygodnie i miesiące po porodzie są tak ciężkie i czemu się pojawiają te dziwne myśli, mimo iż dziecko i macierzyństwo były takie upragnione. Wiem już, że depresja poporodowa dotyka co ósmej matki, o ile nie więcej, i że może mieć bardzo różne objawy, a moje były akurat takie przerażające i w pewnym sensie wstydliwe. Ale cieszę się, że o nich otwarcie wtedy powiedziałam i że dostałam tak intensywnej i dobrej pomocy, jakiej potrzebowałam. W kościele coraz bardziej się odnajduję. Myślę nawet, że moją misją może być mówienie o zdrowiu psychicznym matek i o tym, że macierzyństwo, mimo że piękne, może być potwornie trudne. Powoli wróciłam do mszy, przyjmuję Jezusa, cieszę się ze spotkań z Nim, czuję, że poznaję Go coraz bardziej. Słucham Langusty, czytam Pismo Święte. A mimo to został pewien ból, że nie znalazłam zrozumienia u tego kapelana szpitalnego, że w mojej największej potrzebie zostałam tak potraktowana. Ojciec często nawołuje do tego, żeby nie traktować Boga jak surowego sędziego. I ja też nie chcę Go takim widzieć, ale jak to zmienić, kiedy całe lata taka Jego wizja gdzieś w tle serca się kołatała i że czuję się w pewien sposób pominięta przez ludzi Boga, czy to podczas tych wielu lat niepłodności, bo przecież wierząca katoliczka może się realizować tylko jako matka. Ile razy ja to słyszałam. Czy potem, gdy zostałam matką, ale nie idealną, a wsparcie ze strony Kościoła czy nawet zrozumienia nie doznałam. I nadal nie umiem nawiązać relacji z Miriam. Wydaje mi się taka nieskazitelna, taka idealna matka. Takim zwieńczeniem moich nierealistycznych marzeń, które w pewien sposób mnie zniszczyły. Nie wiem, jak sobie to wszystko pogodzić. Może mnie ojciec pomoże. Dziękuję za ojca działalność i powołanie. Szczęść Boże. Ula. Uleńko kochana, Ależ to jest wspaniała historia i Ulu, bardzo Ci dziękuję za tą Twoją wiadomość i za Twoją taką piękną szczerość i odwagę i o tym, że tak o tym opowiadasz. Jestem przekonany, że to jest potrzebne bardzo wielu mamom, albo może być potrzebne bardzo wielu przyszłym mamom. Tak. Macierzyństwo, chociaż piękne i cudowne, w ogóle rodzicielstwo oczywiście, bo tu jest historia mamy, ale fajnie byłoby, gdyby też tatowie takie historie przysyłali, chociaż już mieliśmy też takie, pamiętacie, było o tym tacie, co się tak bardzo bał być tatą i tak dalej. Fajnie, to jest piękne powołanie, ale trudne powołanie, czasem może być w ogóle przerażająco trudne powołanie. Kilka takich tylko krótkich komentarzy, kochani, bo ja mam wrażenie, że tej historii trochę nie trzeba komentować, bo Uleńka tak pięknie to wszystko opisała i tak cudownie wytłumaczyła wszystko, że to nawet nie ma co dodawać. Ja bym chciał tylko do Uli odnośnie do tych paru rzeczy, które ona napisała, które może jej jakoś, nie wiem, może ją wesprą. Uleńko, tak, jednoczę się bardzo w bólu z Tobą, że zostałaś tak, a nie inaczej potraktowana w kościele, tylko proszę Cię, Uleńko, nie myśl sobie, że cały kościół taki jest. Tak, można czasem spotkać w kościele takie przekonanie, jak nie jesteś matką i tak dalej, to nie jesteś kobietą. Bzdury, bzdury, bzdury. Jeżeli takich księży spotykacie, to po prostu właśnie zapomnijcie. To nie znaczy że oczywiście, że macierzyństwo nie jest czymś pięknym. Ale uwaga, to nie jest istota kobiecości. Zobaczcie, jak pięknie napisała Ula w pewnym momencie, to było to zdanie, które wszystko tłumaczy. Ula napisała, najpierw jestem córką Boga, więc to jest w ogóle pierwsze, co stanowi o tym, kim jesteście, drogie panie. Potem jestem, w wypadku akurat Uli, żoną mojego męża, czyli jeżeli jesteście w małżeństwie, to jest dopiero drugie. Ja bym nawet powiedział, że któreś tam dalej powołanie. Dopiero potem jestem matką, tak? Kochani, to jest bardzo pięknie wytłumaczone. Julu, jeżeli się spotykasz w kościele z innym myśleniem, nie przyjmuj tego myślenia. Za tego kapelana Cię przepraszam. Tak, to jest w ogóle takie absurdalne, nie? Że ktoś, kto się zajmował tak wspieraniem pro-life, nie zajmował się wspieraniem matki, która urodziła swoje dziecko i która jest właśnie w trudnościach. To jest właśnie to pomylenie czasem tych ruchów pro-life. Nie mówię, że oczywiście one wszystkie takie są, oczywiście, że nie. Znam też bardzo pięknych ludzi, którzy jakby wspierają te dziedziny życia. Ale właśnie, kiedy się wspiera jakieś ruchy pro-life, a nie widzi się mamy z konkretnym dzieckiem i potrzeby jej pomocy, to w ogóle takie pro-life nie ma żadnego sensu. Ulu, zapomnij o tym księdzu już, w sensie oddaj go Panu Bogu. Tak, no niestety trafiłaś na kogoś takiego w tamtym momencie. Byłoby super, żebyś trafiła inaczej. Ale ja w ogóle, Ula, mam takie przekonanie, że to jest wszystko specjalnie. W sensie nie mówię, że to Pan Bóg zrobił, nie, no to była słabość tego księdza. Ale zobacz, Ula, że najwięcej miłości tutaj doświadczyłaś właśnie nie od kościoła, tak, w tym sensie instytucji, nie od tego księdza, tylko nagle zobaczyłaś miłość tych ludzi, którzy byli razem z tobą w tym szpitalu. Tam jest Pan Bóg, w tych ludziach był Pan Bóg. I ja nie mówię, że nie może być w księdzu, który by ci udzielił pomocy, który by spojrzał na ciebie z czułością i miłością, Pan Bóg byłby tak samo obecny. No niestety nie znalazł w nim, akurat w tym księdzu, takiej możliwości. Kochani, czytam te historie, bo tak wam mówiłem w Adwencie, ja lubię te historie adwentowe, które pokazują, że Bóg jest w człowieku. I to nie jest żadne oczywiście jakby odejmowanie Panu Bogu Jego bycia wszędzie i na Jego sposoby, ale właśnie w ludziach to się ma najbardziej, szczególnie w Adwencie przejawiać. Zauważcie, że sam Pan Jezus nam to pokazał, nie? Kiedy się wcielił i sam powiedział, że kiedy na drugiego człowieka patrzymy z miłością, kiedy drugiemu człowiekowi udzielamy pomocy, to jest tak, jakbyśmy Jemu to robili, mało tego, to jest tak, że On to robi. Tego Boga właśnie tam spotkałaś, w tej bezzębnej pani, która powiedziała ci to piękne zdanie, w tym agresywnym bezdomnym i tak dalej. Tam Pan Bóg cię nauczył, że to tutaj masz go spotykać. I Ula, to nie znaczy oczywiście, że z Panem Bogiem nie jesteśmy również w takiej relacji jakby my i On, bez pośrednictwa ludzi, to jasne. Bardzo się też cieszę, że pomału sobie budujesz tą relację i że tak pięknie to robisz. Ale właśnie, Pan Bóg to jest w miłości międzyludzkiej przede wszystkim. To tam się Go rozpoznaje. Pamiętajcie, że Pan Jezus powiedział, że będą Jego uczniów rozpoznawać po tym, że oni będą miłowali. Czyli tam, gdzie ludzie się nawzajem miłują, gdzie nawzajem są dla siebie pomocą, tam się właśnie rozpoznaje Boga. I ostatnia rzecz jeszcze, Uleńko, odnośnie tej Miriam. Myślę, że masz z nią problem, tak jak piszesz, z jednego prostego powodu, że masz bardzo błędne wyobrażenie o tym, kim ona jest. Niestety ono trochę jest takie zbudowane przez Kościół jako takiej, wiecie, oderwanej trochę od życia właśnie ponadziemskiej, ponadproblemowej królowej. Ja bardzo lubię ten moment w jej życiu, kiedy ją Józef postanowił wyrzucić z domu. Zawsze jak słyszę te wszystkie historie o tej idealnej świętej rodzinie. Pamiętacie, że w świętej rodzinie był taki moment, kiedy Józef, nie rozumiejąc, co się dzieje, że ona jest w ciąży, nie wiedział jak, z kim, po co, o co tu chodzi, postanowił ją oddalić, czyli postanowił się rozstać z nią. Tu masz tą nieskazitelną Miriam, której mąż chciał powiedzieć, pakuj się i się wynieś. Tak, z całą, bo on był delikatnym i dobrym człowiekiem, więc pewnie by jej krzywdy żadnej nie zrobił, ale chciał się z nią rozstać. To jest, kochani, to, co się wydarzyło w świętej rodzinie. Miriam to nie jest oderwana od życia kobieta. To nie jest jakaś półbogini gdzieś tam latająca w przestworzach, ukoronowana przez aniołów. Ona oczywiście jest królową, to jasne. Ale to jest królowa, która była matką, znała wszystkie te rzeczy, które ty znałaś. Przypuszczam, że chociaż Pan Jezus był pewnie cudownym dzieckiem, to jest jasne. Ale na pewno też się zmagała ze swoim macierzyństwem, z małżeństwem, tym dziwnym małżeństwem z Józefem i tak dalej. Trzeba ją poznać, Miriam. W sensie nie tak czasem, jak ją pokazują, taką właśnie oderwaną, tylko taką prawdziwą. Będę się modlił, Ula, żebyście się z Miriam poznały i żeby ona ci o sobie opowiedziała, bo to naprawdę nie jest żadna, wiesz, oderwana, wyidealizowana jakaś po prostu, nie wiem, mega kobieta. Znaczy jest mega, ale nie właśnie w tym sensie takiej nieprawdziwości, tylko prawdziwości. Uleńko, bardzo dziękuję ci za twoją historię. Nie będę więcej komentował, bo mam wrażenie, że Ula wszystko powiedziała i to pewnie lepiej ode mnie. Ula, dziękuję ci, że mi to wysłałaś i bardzo się modlę za was i bardzo wam błogosławię. Niech się wasz synek rozwija, niech wasze małżeństwo kwitnie i niech będzie z wami jak najlepiej. Dzięki, Ula, że napisałaś. Kochani, pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień w kolejnych historiach. Z Bogiem.